Wracamy na antenę do 24, jak Państwo słyszeli, będziemy wspólnie. Zatem czasu jest jeszcze naprawdę niemało. Panie dyrektorze, zapowiedzieliśmy, że w szczegółach o zespole interdyscyplinarnym. Co to za ciało, jak się tworzy, kto w nim uczestniczy, jakie ma prawa, dlaczego tak bardzo rodziny boją się, tu w cudzysłowie, ale to tak jest, kiedy rozmawia się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, to jest tak zwany postrach niebieską kartą, albo ktoś mówi, że ktoś kogoś niesłusznie oskarża.
Tak.
Zwracają się do Państwa z takimi uwagami osoby. I co wtedy? Jak to wygląda od kuchni?
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć w ten sposób. Ani pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ani nasi pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej nie stawiają oskarżeń. Ktoś powie, no ale niebieska karta została wdrożona, ale pamiętajmy, niebieska karta jest takim działaniem prewencyjnym, instrumentem, który ma tu i teraz zapewnić bezpieczeństwo rodzinie, bezpieczeństwo dziecka.
I teraz zatrzymajmy się. Niebieska karta została wdrożona. Co to znaczy? Na przykład jest rodzina, nie wiem, z małymi dziećmi. Jak to wygląda od kuchni? Kto odwiedza tę rodzinę? Pod jaką opieką jest ta rodzina? Co dzieje się z tą rodziną, kiedy jest domniemanie popełniania przemocy domowej?
Tak. Przestępstwa przemocy. Jeżeli dany podmiot jest uprawniony do wdrożenia procedury niebieska karta, tutaj przypomnijmy, to jest policja. To jest pomoc społeczna.
Czy w tej sytuacji policja odwiedza te rodziny?
Tylko jeszcze dodam, że jeszcze mamy oświatę, służbę zdrowia oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czyli mamy 5 takich podmiotów. Mhm. Oczywiście w zależności od tego, czy mamy małe dzieci, czy w służbie zdrowia taki przypadek się pojawi gdzieś w podstawowej opiece zdrowotnej bądź w szpitalu, gdzie jest podejrzenie, że dana osoba tej przemocy doświadcza. Przy okazji komisji alkoholowej mówimy, kiedy występuje problem alkoholowy.
No właśnie.
No i w momencie,
tak,
kiedy.
Tak, bo to najczęściej przemoc łączy się, jak sam pan powiedział, właśnie w ubiegłej godzinie podczas naszej pierwszej części rozmowy, że zazwyczaj idzie w parze z alkoholem. No i teraz cały problem polega na tym, że zresztą wiele programów we środy po 22 na ten temat także podejmowane są rozmowy ze specjalistami, psychiatrami, terapeutami uzależnień, wieloma gośćmi, specjalistami. I to jest ogromny problem, bowiem osoba uzależniona od alkoholu, inaczej mówiąc chora na alkoholizm, rzadko kiedy sama z własnej woli poddaje się leczeniu wcześniej, żeby zapobiegać, żeby uczynić to profilaktycznie. Zazwyczaj dochodzi do sytuacji, kiedy, no, powiedział pan, jest ten zespół rozwiązywania problemów alkoholowych, tak?
Czyli mamy komisję, tak.
W tym przypadku zazwyczaj do takiej komisji powinno się zgłosić
wtedy
osobę.
Tak, zgłaszamy tą osobę do komisji. Może też być tak, że w momencie, kiedy jest taka niebieska karta wdrożona, ktoś zgłosił, te podmioty uznały, że jest uzasadnione podejrzenie i w toku pracy w ramach grupy roboczej okazuje się, że no ale jest jeszcze problem alkoholowy, jest jeszcze uzależnienie od alkoholu, to pamiętajmy, że specjaliści, którzy pracują w grupie roboczej, czyli tej, która bezpośrednio pracuje z daną rodziną, mają uprawnienie wystąpienia z wnioskiem o ewentualne zastosowanie leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No ale jesteśmy na tym etapie, kiedy mamy to podejrzenie, że dana osoba może tej przemocy doznawać.
A ona zazwyczaj się wypiera.
Ona się najczęściej wypiera. My natomiast mamy swoje podejrzenie, bo mamy mieć podejrzenie uzasadnione, że takiej przemocy może dochodzić.
Chcę pan powiedzieć, że często tak jest, że wypiera się osoba, która dokonuje aktów przemocy, wypiera także osoba, która doznaje tej przemocy. No i najbiedniejsze są wtedy dzieci.
Powiem tak, pani redaktor, szanowni państwo, może nie to, że jest to na porządku dziennym, ale część niebieskich kart to są niebieskie karty prowadzone w takich okolicznościach, gdzie zarówno osoba doznająca tej przemocy, jak i stosująca przemoc nie chce z nami rozmawiać. Ale nie wynika to z tego po stronie osoby doznającej przemocy, że może nie widzi przemocy, a mówi, że nie doświadcza tejże przemocy, tylko ona jest, ma charakter już tej osoby współuzależnionej. I ona tego nie widzi, co my widzimy. Dopiero w pewnym momencie, kiedy okazuje się, że pracujemy z tą rodziną, to co pani redaktor wcześniej powiedziała, w przypadku na przykład pań, bo to kobiety najczęściej doświadczają tej przemocy, a prowadzimy tego typu oddziaływania, że panie uczestniczą w grupach wsparcia dla kobiet, panów kierujemy...
Warto o tym powiedzieć.
Warto o tym powiedzieć zawsze. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie to jest ten podstawowy instrument, z którego korzystamy, tak aby w tym przypadku kobieta nabrała wiedzy, doświadczenia i też aby definiowała przemoc i wiedziała, jakie są mechanizmy stosowania przemocy. Tak zwany miodowy miesiąc, na czym polega ten mechanizm przy przemocy, czyli gdzie obiecujemy poprawę, sprawca obiecuje poprawę, utrzymuje się spokój przez 2 tygodnie, później jest faza narastania napięcia, faza eskalacji, faza wybuchu i ponownie ten sam cykl przechodzimy, aby ta osoba wiedziała, jakie są te mechanizmy stosowania przemocy, aby była wsparta wiedzą, jeśli chodzi o pozyskaną od specjalistów. Z drugiej strony mamy tego sprawcę. Najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej sprawcami przemocy są mężczyźni. I to, co też było podniesione wcześniej, o czym mówiliśmy, programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, bądź programy psychologiczno-terapeutyczne
mają obowiązek wówczas uczestniczyć
i powiem więcej.
A czy są efekty?
Jeżeli dana osoba uczestniczy, to naprawdę sam fakt tego, że ona ukończy już i zdobędzie tą wiedzę, to już jest istotny krok. To jest nasza praca
później... Jeśli zechce przyjąć tę wiedzę.
Jeśli oczywiście zechce przyjąć, bo przecież mamy też takie sytuacje, gdzie sprawca przemocy, osoba podejrzewana o stosowanie tej przemocy, figurująca w procedurze niebieska karta, zostanie zgłoszona, zapisze się, ale później tej terapii nie ukończy. Czy można powiedzieć, że jakikolwiek skutek to odniosło? No nie odniosło. Ale dobrze, że o tym mówimy, bo już za te niecałe trzy tygodnie...
Przejdźmy do tych szczegółów.
Już za te niecałe 3 tygodnie, bo dokładnie nowelizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wchodzi w życie od 22 czerwca bieżącego roku. Mhm. W przypadku choćby tych programów korekcyjno-edukacyjnych, o których mówimy, już sprawca będzie miał obowiązek zgłosić się na taki program. I po pierwsze, będzie musiał nam w grupie roboczej dostarczyć zaświadczenie, że oczekuje na rozpoczęcie takiego programu. Drugie zaświadczenie...
Czyli nie może powiedzieć, że jest długa kolejka?
Nie,
i...
nie może. Musi przyjść, zgłosić się, być na liście oczekujących i podmiot, który prowadzimy, na przykład w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej, prowadzimy programy również korekcyjno-edukacyjne, czyli będzie musiała ta osoba przyjść, zapisać się na listę, otrzymać zaświadczenie, uczestniczyć, otrzymać zaświadczenie, że uczestniczę i ukończyć i otrzymać trzecie zaświadczenie, że ukończę, dana osoba ukończyła te programy korekcyjno-edukacyjne.
Bo na przykład w tym czasie nie mieszka razem z rodziną.
Nie ma to...
Na przykład.
Na przykład, ale...
Na przykład, bo po interwencji, tak jak tutaj wspominał pan, że w sytuacjach ogromnie kryzysowych, bo od tego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, coraz częściej słyszymy o dramatycznych wydarzeniach. Jest telefon na policję, 112, jest interwencja, jest sytuacja, kiedy, no, tu broń Boże nikomu nie ujmując, ale zgodnie także ze statystykami, zazwyczaj najczęściej mężczyźni są sprawcami tejże przemocy, tam są dzieci. I w tym momencie policja ma jak najszybciej...
Odizolować sprawcę.
Czyli powiedzmy, że ten sprawca jest odizolowany, a ofiara, jeśli nie ma się gdzie znaleźć, jak to jest?
Znaczy tutaj już mówimy, panie redaktor, o środkach przymusu bezpośredniego, jakie mogą zastosować dwie służby. Policja i żandarmeria wojskowa, przy czym żandarmeria wojskowa w stosunku do sprawcy przemocy będącego czynnym wojskowym. Ale zakładajmy, że mówimy tutaj w kontekście cywila, tak? Będzie nam łatwiej.
Czyli policja.
Czyli policja. Jeżeli jest zgłoszenie, że dana osoba stosuje przemoc, czy może stosować przemoc domową, jeżeli takie zgłoszenie płynie albo od pracownika socjalnego, albo od na przykład kuratora sądowego, wówczas przyjeżdża policja na miejsce tej interwencji i ustala też na bazie takiego algorytmu postępowania dla funkcjonariusza policji, szacuje ryzyko, czy rzeczywiście ta przemoc może mieć miejsce.
No jeżeli... chyba, że to się dzieje tu i teraz.
No tak, no to wtedy mamy
jasność,
tak?
No bo przecież są też takie sytuacje, oczywiście, kiedy policja interweniuje, na przykład przyjeżdża na interwencję, okazuje się,
i teraz podejmuje tu i teraz takie działanie.
Decyzje.
I wówczas może zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci odizolowania sprawcy przemocy w rodzinie na okres 14 dni. Krótko mówiąc, w domu pozostaje ofiara przemocy.
Czyli ta matka z dziećmi.
Ta matka z dziećmi, ona się nie musi denerwować, gdzie ja się tutaj podzieję, gdzie ja w środku nocy, a są to przykłady z życia wzięte, gdzie ja w środku nocy z dziećmi się udam, to sprawca ma odpowiedzieć za swoje czyny. To on ma jakby ponosić konsekwencje swoich czynów, co ważne. Jeżeli już policja, oczywiście w takim dużym uproszczeniu mówię, podejmuje te środki przymusu bezpośredniego, to może być nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się, jeszcze teraz mówimy, do miejsca zamieszkania tejże ofiary przemocy. Jeżeli zastosuje środki, albo jeden z tych, albo dwa jednocześnie, bo też taka możliwość jest, to nie ma policja obowiązku wskazać miejsca, gdzie ten sprawca przemocy będzie przebywał. To on ma się zatroszczyć sam o swój los, a my nie musimy mu wskazać pomieszczenia, gdzie on będzie przebywał. Nawet
no tak,
jeżeli
bo do tej
powie.
Pory z reguły było to tak. Największym problemem, ponieważ teoretycznie czy interwencja, czy zgłoszenie, czy niebieska karta, a tu się nic nie zmienia i te biedne dzieci z tą matką na przykład cierpiącą, która potem
szukały pomocy.
Na własną rękę
tak.
Szuka domu samotnej matki, o ile jest to realne i możliwe, czy też o czym warto powiedzieć, że taka możliwość była w naszym mieście od lat.
Oczywiście.
Gdzie to mieszkanie takie interwencyjne,
oczywiście,
kiedy należało uchronić czy ochronić te osoby, które doświadczyły, czy są.
No i tutaj możemy
przemocy.
Powiedzieć na antenie Polskiego Radia Lublin, że jednym z członków instytucji tworzących zespół interdyscyplinarny, któremu też mam przyjemność przewodniczyć, jest specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy domowej przy ulicy Chmielewskiego 9. Mhm. Więc tutaj to całodobowe jest udzielane wsparcie ofiarom przemocy.
To ja teraz może jeszcze tylko słowo. Przepraszam, że tak wchodzę panu w słowo, ale bardzo chciałabym, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa była nie tylko czystą edukacją, ale także poparta swoistymi różnymi sytuacjami z przykładami. Także dla tych, którzy mają ten problem i którzy nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić i jeszcze nie są na tyle gotowi, żeby powiedzieć, czy przed samym sobą przyznać się, że tak, to jest przemoc. To jest forma przemocy i naprawdę warto skorzystać. Czy z telefonu zaufania. Przypomnę numer. To jest numer 733-588-900. Jeśli nie dla siebie, to przede wszystkim z obowiązku ludzkiego dla własnych dzieci. Chmielewskiego 9, powiedział pan.
Chmielewskiego 9.
To jest dom samotnej matki. Tam w tym domu samotnej matki, czyli w tym miejscu, tak, też zawsze znajdzie się schronienie. A potem jest centrum interwencji kryzysowej.
Również
a
my
potem
jesteśmy, tak.
Właśnie są psychologowie, potem są inni fachowcy. Najważniejsze, żeby działać.
Nie odwracajmy głowy w drugą stronę.
Poddawać.
Każde zgłoszenie będzie reakcja na to zgłoszenie. Zwłaszcza tam, gdzie są małe dzieci, warto reagować. A miejmy na względzie, że to, co pani redaktor słusznie powiedziała, nie robimy tego dla siebie, robimy to dla tych osób, które same siebie nie mogą bronić, czyli dla dzieci.
Taki przykład, że jest interwencja, są zachowania agresywne, przemocowe. Ten sprawca przemocy, powiedzmy, że to jest, no nie wiem, ojciec dzieci jest odizolowany, wychodzi z tego domu. Rozumiem, że matka z dziećmi zostaje tu, ale może nie jest to taka łatwa sytuacja. Może tam w tym domu są jeszcze inni członkowie rodziny, którzy nie są zachwyceni tym, że matka z dziećmi zostaje tu i sytuacja się dalej pogarsza. Czyli tutaj jest rola pracowników socjalnych i tej policji.
Tej grupy roboczej też, która już będzie.
I psychologa, który zobaczy, jak wygląda sytuacja, żeby
wszechstronnego takiego wsparcia też udzielać, bo ja tutaj jeszcze jednej rzeczy nie dodałem. Jak już policja zastosuje któryś z tych środków przymusu bezpośredniego w stosunku do sprawcy przemocy w rodzinie, przemocy domowej,
kimkolwiek on by był,
to policja nie wnika tutaj, nie jest to przedmiot zainteresowania policji, czy na przykład dom, mieszkanie jest własnością tegoże sprawcy.
To tutaj warto, żeby pan o tym jeszcze powiedział.
Tutaj tego nie analizujemy. Nie ma znaczenia dla funkcjonariusza policji własność tegoże lokalu. Jeżeli własność lokalu to jest sprawcy przemocy, można ewentualnie dociekać w drodze powództwa cywilnego, ale nie ma takiej sytuacji. Te przepisy to zmieniły, że ktoś nam powie, ale dom jest mój. Stosuje pan, pani przemoc, trzeba brać za to odpowiedzialność. Nie wnikamy, czyja jest własność. Ofiara przemocy ma być zadbana, ma nie martwić się, gdzie ona będzie dzisiaj czy jutro nocowała. To jest bardzo ważna zmiana i warto o tym też mówić. Prawo własności w tym przypadku nie ma znaczenia. Ja tylko jeszcze powiem, że jakby w ramach takiej analogii, jeżeli już wdrażamy te środki przymusu bezpośredniego przez policję i przez sąd, to pamiętamy, że jest to jednoznaczne z także wdrożeniem niebieskiej karty. Policja wdrażająca te środki, które...
Automatycznie, jakby z automatu.
Jest środek zapobiegawczy, jeden bądź drugi, bądź oba jednocześnie. Wiąże się to również z wypełnieniem niebieskiej karty A, formularz i załączeniem tychże środków przepustu, tego opisu tej sytuacji i całość trafia właśnie do zespołu interdyscyplinarnego. To, co mówiliśmy, zespołu, który jest w każdej gminie, w każdym mieście, działa z upoważnienia wójta, burmistrza czy też prezydenta, jest takim organem doradczym wójta, burmistrza czy też prezydenta do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. I w każdej gminie taki zespół interdyscyplinarny najczęściej przy ośrodku pomocy społecznej funkcjonuje, który prowadzi właśnie procedurę Niebieska Karta, gdzie jest przewodniczący zespołu, a następnie tworzone są te grupy robocze, grupy diagnostyczno-pomocowe, które już bezpośrednio pracują z ofiarą przemocy i ze sprawcą.
W Lublinie szefem, kierownikiem, przewodniczącym takiego zespołu przy prezydencie miasta Lublin jest tu obecny pan Adam Mołduch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej. I jak pan wspomniał, to jeszcze może zanim uczyniły małą przerwę muzyczną, to chciałabym, żeby zechciał pan powiedzieć, tych grup pomocowych w tym zespole interdyscyplinarnym, jak sama nazwa wskazuje, jest wiele.
Jest wiele, bo tak jak właśnie samo nazewnictwo, interdyscyplinarność...
To się także bierze stąd, że stąd może przyjść wiadomość, tak? Na przykład.
Na przykład.
Lekarz czy szpital, prawda?
Oświata, szkoła.
Służba zdrowia, szkoła, przedszkola.
Kuratorska służba sądowa. Pamiętamy, że przepisy nie dają możliwości kuratorowi sądowemu wdrożenia niebieskiej karty, ale kurator może
czyli kurator
być...
kurator sam nie może
sam
tego
nie
zrobić.
Może, musi to zgłosić na przykład do policji, ale kurator reprezentuje kuratorską służbę obligatoryjnie
ale
w tymże zespole.
Ale zazwyczaj, panie dyrektorze, kurator to jest osoba, która pełni pieczę nad kimś, kto już ma problem.
Ale może to być problem niezwiązany z przemocą, tylko na przykład problem uzależnienia od alkoholu.
Rozumiem. A jeżeli ten kurator obserwuje, że poza tym uzależnieniem ma podejrzenie, dochodzi do przemocy, to ma obowiązek to zgłosić.
Ma obowiązek zgłosić to albo do policji, albo do pomocy społecznej.
I wtedy ciąg dalszy następuje.
Oczywiście, że tak. Mhm. Mamy w ramach interdyscyplinarności i tutaj warto o tym powiedzieć, warto to podkreślić, organizacje pozarządowe.
No właśnie.
To jest bardzo ważny element systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Śmiało mogę powiedzieć, już będąc nieco poniżej, nieco krócej niż 8 lat przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego tutaj w naszym mieście w Lublinie, że organizacje pozarządowe wypełniają naprawdę bardzo istotną rolę, udzielają szerokiego wsparcia i mogę powiedzieć tak, życzę wszystkim pozostałym miastom, gminom naszego województwa, aby taka współpraca układała się u nich, jak u nas w Lublinie, jeśli chodzi o wsparcie organizacji pozarządowych. Zarówno z punktu widzenia kierowania ofiar przemocy do poradnictwa do tych instytucji, jak również członkostwo i w zespole interdyscyplinarnym, i w grupach roboczych. Śmiało mogę powiedzieć, że system tak dobrze by nie działał w naszym mieście, gdyby nie istotne wsparcie organizacji trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych.
Dziękuję. Tymczasem za kilka minut powrócimy do naszej rozmowy.